chcielibyśmy powitać na kolejnym spotkaniu z cyklu Głodni Odpowiedzi. Tym razem dość taki temat, nie wiem czy kontrowersyjny, czy on jest, pastorze, kontrowersyjny? On jest na pewno trudny, ale też bardzo duchowy, tak? W sensie jako chrześcijanie poruszamy się w tym świecie duchowym, więc temat demonów nie powinien w jakiś sposób być nam obcy. Ale z drugiej strony nie chcemy też kłaść nacisku na tą złą stronę, tylko oczywiście w tym wszystkim wywyższyć naszego Pana Boga. Więc chcielibyśmy zacząć od modlitwy, żeby to wszystko się potoczyło tak, jak Pan Bóg by chciał. Więc pochylmy nasze głowy. Panie Boże, tak Ci dziękuję, że jesteś tu z nami, że Ty nas prowadzisz każdego dnia, Boże. I Panie Boże, rozjaśnij wszystko, nad czym myślimy, nad czym się zastanawiamy. Daj nam odpowiedzi albo chociaż podpowiedzi, tak żebyśmy mogli pójść dalej w naszym życiu, w naszym rozmyślaniu i żeby przyszły odpowiednie rozwiązania, Panie Boże. Błogosław nasze myśli, błogosław też pastora, mnie, wszystkich słuchaczy w internecie, żebyśmy, Panie, po prostu mieli taki dobry, przedświąteczny czas. Ja Ci dziękuję za wszystkich, którzy poświęcili go, żeby być tutaj z nami i z Tobą, chociaż wiemy, że przed świętami zawsze jest dużo do zrobienia, ale to wszystko niech będzie dla Ciebie, Boże, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Więc witam Was jeszcze raz, witam internautów, no i witam pastora, którego przedstawiam, Wiesław Didoszak ze zboru Betlejem, pastor, kaznodzieja z ponad 30-letnim stażem kaznodzieja, no i też był wykładowcą na warszawskim seminarium teologicznym, teraz to jest Warszawska Szkoła Teologiczno-Społeczna. No i tutaj napłynęły do nas pytania przez maila, przez nasze skrzyneczki do zadawania pytań. I nazbierało się tutaj kilka takich kwestii dotyczących właśnie wpływu demonów na temat świata, świata ciemności, na temat działania demonów. I tutaj, ponieważ chcielibyśmy, żeby te pytania układały się, czy odpowiedzi na te pytania układały się w logiczną całość, to poprosimy, jeżeli by się Wam nasuwały pytania jakieś w czasie tego wywiadu, to żebyście je sobie zapamiętywali albo pisali też może na czacie, tam na, w komentarzach pod transmisją. Natomiast tutaj poprosilibyśmy Was, żebyście poczekali do końca. Być może odpowiedź na Wasze pytanie padnie w trakcie, a jeśli nie, to poprosimy na końcu. Także zacznijmy. Pastorze. Pytanie pierwsze. Jak to jest z tą odwieczną walką pomiędzy dobrem i złem? Rozumiemy, że dobro kojarzymy z Bogiem, natomiast zło z diabłem. Jak to jest, pastorze?
Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie Emanuela. Istotnie trochę pytań na ten temat się pojawiło. I to jest taki czas przedświąteczny, ale też i taki temat jest ważny, praktyczny, rzeczywiście. Pytanie, jak to jest z tą odwieczną walką pomiędzy dobrem a złem? Po pierwsze, walka pomiędzy dobrem a złem nie jest walką odwieczną. Rozumiem, że dobro utożsamiamy z Bogiem, natomiast zło z diabłem. W takim razie, jak powiedziałem, ta walka nie jest odwieczna. Dlatego, że odwiecznie trwa tylko Bóg. On nie ma początku ani końca. On jest stwórcą. Natomiast diabeł jest stworzeniem. Bóg zawsze niepodzielnie króluje. I on ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. I w tym sensie należy powiedzieć, że Bóg nie ma rywala. Po prostu Bóg rządzi, włada bez żadnych przeszkód. Więc Bóg nie ma rywala, z kim miałby walczyć, z którym miałby walczyć. To po pierwsze, to jest taki fundament, który musimy sobie położyć. Pismo Święte wspomina, że Bóg stworzył wspaniałego, mądrego anioła, który był odbiciem piękna. Miał on na imię Lucyfer, co w łacinie znaczy niosący światło, albo też niektórzy mówią jutrzenka. Widzimy bardzo piękne imię, bardzo głębokie w swojej wymowie. Czytamy, że w jakimś momencie ten anioł chciał się zrównać z Bogiem. Oczywiście ponad Boga nie mógł się unieść, ponieważ nie ma takiej możliwości, ale chciał się zrównać z Bogiem, tak mówi Pismo. Wtedy, kiedy rozpoznano w nim tę myśl, został natychmiast strącony z nieba. I też pociągnął za sobą jakąś część aniołów, o których mówimy teraz, że są demonami. I teraz o Lucyferze mówimy jako o diable. Diabeł po grecku znaczy oskarżyciel, oszczerca. Mówimy też o nim jako o szatanie. To słowo znaczy przeciwnik. Zatem powtórzę, diabeł jest stworzeniem. Zatem jest bytem ograniczonym. Nie jest wszechwiedzący, nie jest wszechmogący i wszechobecny. To jest właściwie moja odpowiedź na to pytanie, jeśli idzie o tą odwieczną, powiedzmy, walkę między dobrem a złem.
To jak w takim razie to się stało, że diabeł mógł mieć jakiś, czy ma jakiś wpływ na człowieka? Jakiego rodzaju jest to wpływ?
Dowiadujemy się, że kiedy Bóg stworzył ziemię i w pewnym momencie też człowieka, stworzył go na swój obraz i podobieństwo. I wtedy człowiek otrzymał mandat, autorytet do tego, by sprawować władzę na ziemi. Człowiek był księciem tej ziemi. Upadek zniszczył to podobieństwo i odebrał mu autorytet i ten mandat, jaki otrzymał. Właściwie to ten mandat i autorytet przekazał diabłu w myśl duchowej zasady, że ten, komu ulegasz, jest twoim panem, a ty jego sługą. I w tym momencie diabeł uzyskał autorytet nad ziemią i jej mieszkańcami. I też Pismo Święte mówi, został księciem tego świata, księciem też mieszkańców tej ziemi. Tak to się zaczęło.
A jeżeli człowiek uważa, że nie służy szatanowi, tylko jakby wypełnia swoje własne zachcianki, to w takim razie człowiek jest panem samego siebie?
W sensie duchowym jest dwóch panów i służymy albo jednemu, albo drugiemu. Jednym panem jest Bóg, drugim jest diabeł, szatan. Więc nawet jeśli człowiek myśli, że po prostu postępuje jak chce, to tak naprawdę służy diabłu, jest jego sługą.
Rozumiem. Jeżeli tutaj pojawiło się takie pytanie. Biblia naucza, że szatan jest pokonany przez Chrystusa. Więc dlaczego nadal oglądamy wokół siebie tyle zła?
Cóż, Chrystus zwyciężył diabła dla nas. To nie była jego personalna walka z diabłem. Tak jak powiedziałem, Bóg panuje, on włada niepodzielnie, on nie ma rywala. Jeśli mówimy o Chrystusie, że pokonał diabła, to on pokonał go dla nas. Dlatego, że my by staliśmy się niewolnikami, sługami diabła. Może jeszcze tak ogólniej mówiąc dodam, że diabeł w ten sposób też wywiera presję na człowieka. W jaki sposób? Na przykład zwodzi go. Pismo Święte mówi, że jest zwodzicielem. Okłamuje go. Kusi go, czyli namawia do zła. Diabeł wykrzywia Boże zasady. Tworzy w człowieku błędne przekonania. Można mówić tu o tak zwanych warowniach, czyli w jakimś sensie o warstwach kłamstw w umyśle. Są to na przykład jakieś przesądy, czyli jakieś mocno zakorzenione, błędne i bezzasadne przekonania, jakieś błędne i pozbawione uzasadnienia poglądy na coś. Mogą to być jakieś uprzedzenia, czy jakiś może nielogiczny, nieuzasadniony, negatywny stosunek do kogoś lub czegoś. I może to być też na przykład fanatyzm, czyli podtrzymywanie i przywiązywanie wbrew rozumowi nieproporcjonalnie dużej wagi do jakiegoś przekonania lub poglądu. Więc diabeł w taki sposób chce stworzyć pewne przyczółki w człowieku. Tu generalnie mówimy o sferze intelektualnej.
To znaczy, w jaki sposób? Czy diabeł się pokazuje nam i mówi do nas? Czy jak to się dzieje, że diabeł może zrobić z nas fanatyków albo osoby przesądne?
To generalnie tu chodzi o myśli. On dociera do człowieka poprzez myśli. Pokusy, które dochodzą, docierają do człowieka, to są najczęściej właśnie myśli. W taki też sposób diabeł kusił Chrystusa, proponując mu różne rzeczy, nakłaniając go do czegoś, co byłoby niezgodne, co by sprawiło, że w końcu zgrzeszył i poddał się jemu, diabłu.
Mm-hmm. Czy możemy przejść do następnego pytania?
Może jeszcze do tego, jak to jest, że nadal oglądamy wokół siebie tyle zła. Takie było pytanie, mm-hmm. prawda? Więc powiedziałem, że Chrystus generalnie zwyciężył dla nas. Więc to była walka o nas, nie o Jego Królestwo. Chrystus poprzez swoją śmierć i zmartwychwstanie odniósł pełne zwycięstwo nad szatanem i demonami. I od tej pory Chrystus ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, nad wszelkimi zwierzchnościami, też duchowymi. Dzięki dziełu Chrystusa człowiek ma otwartą drogę do Boga. Dalej, może uwierzyć. Automatycznie też odwrócić się od swych złych dróg i nawrócić się do Boga. Gdy człowiek nawraca się do Boga, doświadcza też takiego duchowego odrodzenia, kiedy to Bóg wkłada do jego wnętrza nowe pragnienia, nowe priorytety. Pojawia się zdrowe, właściwe zrozumienie Boga, człowieka i jego samego. Jednak pomimo tego, że Chrystus zwyciężył szatana, diabła, to szatan nadal jest aktywny. Ma prawo, jeszcze się nie dopełnił ten czas, ma prawo wywierania wpływu na człowieka. Jak wspomniałem, nowonarodzenie łamie moc szatana nad życiem człowieka. I taki człowiek w naturalny sposób odwraca się od zła i pragnie czynić dobro. Oczywiście nie staje się doskonały, ale zmierza we właściwą stronę. Więc problem polega na tym, że nie każdy człowiek szuka Boga. Nie każdy człowiek szczerze do końca się do Niego nawraca i odwraca od swoich złych dróg. I w życiu takich ludzi diabeł po prostu ma prawo działać. I stąd właściwie nadal zło pośród nas.
Czyli osoba, która jest wierząca, jest chrześcijaninem, nie jest zupełnie wolna od wpływu szatana, tak? Tak
mam to rozumieć. Oczywiście, że nie.
Czy zatem powinien się go bać, w jakiś sposób obawiać, bronić się przed nim?
Nie, absolutnie. Człowiek wierzący nie musi i nie powinien bać się szatana. Oczywiście, jeśli idzie o sferę duchową, mamy przed tym respekt i też jakby nie żartujemy z tej dziedziny, traktujemy ją bardzo poważnie. Natomiast człowiek wierzący w związku z tym, że należy do Boga, nie ma powodu, nie ma podstaw do tego, by się obawiać diabła i jego demonów. Ale też, jak powiedziałem, człowiek wierzący nie jest wolny od wpływu diabła i jego demonów. jak powiedziałem, moment nawrócenia sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, stajemy się częścią żywego Kościoła i obywatelami Królestwa Bożego. I jak mówi Pismo, dla takiego człowieka nie ma żadnego potępienia w sensie wiecznym. Jednak, jak powiedziałem na początku, to nie czyni nas wolnymi od wpływu demonicznego, ponieważ przecież nadal jesteśmy kuszeni. Czyż nie prawda? Czyli jesteśmy namawiani do zła. I tutaj może warto też sięgnąć po Pismo Święte.
O, Biblia.
No, jak wspomniałem, no warto nie tylko dzielić się swoimi opiniami, ale też umocować je w Piśmie Świętym, dlatego że szczególnie w takim temacie no musimy jakby wiedzieć, co na ten temat mówi Słowo Boże. I tak na przykład list do Efezjan, 6 rozdział, od 10 wiersza. W ogóle cały ten list jest listem do wierzących, więc do tych, którzy są dziećmi Bożymi. I apostoł Paweł w 10 wierszu mówi tak: w końcu, bracia moi, do wierzących, mówi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. To jest pierwsze wezwanie do świętych, do wierzących, aby trwać w Panu, umacniać się w Nim, aby doświadczać Jego mocy. I dalej mówi, przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. Powtarzam, apostoł mówi to do wierzących. Co tu czytamy? Mianowicie to, że diabeł zasadza, że on organizuje zasadzki też na wierzących. I tutaj apostoł mówi, dlatego właśnie przywdziejcie całą zbroję Bożą. Czyli... Czekaj, bo dodaje, gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Widzimy więc wyraźnie, że człowiek wierzący, chociaż jest Bożym dzieckiem, jest przeniesiony do Królestwa Bożego, jest obywatelem Królestwa Bożego, to automatycznie nie jest wolny od wpływu szatana i jego demonów. W liście Piotra 5:8 czytamy, że szatan krąży wokół nas jako lew ryczący, czekając sposobności, by kogoś po prostu pochłonąć.
Ja bym chciała zapytać o taką praktyczną stronę. To jest bardzo takie filozoficzne, szatan krąży jak lew. Co to znaczy dla chrześcijanina, czy w ogóle nawet dla osoby, która nie jest chrześcijanem, że szatan chce coś jej zrobić? To znaczy w taki praktyczny sposób, czy pastorze mógłbyś jakiś przykład, może ze swojego życia, nie wiem, czy to nie jest zbyt osobiste, a może nie?
No wiesz, jak już powiedziałem, diabeł wrzuca swoje myśli. Nakłania nas do tego, abyśmy opuścili drogi Boże i weszli na jego drogi. Po prostu on nakłania nas do grzechu. I to jest bardzo praktyczne. Jeżeli mamy taką zdolność autorefleksji, ja myślę, że przecież mamy, no to potrafimy rozpoznać też jakość myśli, które się w nas pojawiają. Nie wszystkie bowiem myśli pochodzą od nas. Niektóre myśli pochodzą od Ducha Świętego. Bóg poddaje nam swoje myśli, nakłaniając właśnie do rzeczy dobrych, ale też, jak powiedziałem, mamy przeciwnika, który zachęca do tego, byśmy weszli na jego drogę. I to są przeróżne sfery, w zależności od tego, jaką mamy osobowość, jakie doświadczenia, jakie takie inklinacje, powiedziałbym, to przeciwnik próbuje właśnie w tych sferach, gdzie może nie czujemy się najmocniejsi, tam nakłaniać nas do złego. Pismo Święte też mówi, tutaj jest to drugi list do Koryntian, 2 rozdział, 11 wiersz, że takim powodem tego, że można dać przystęp diabłu, miejsce diabłu, jest nieprzebaczenie. Okazuje się, że brak przebaczenia, po pierwsze, zamyka nas na przebaczenie, które Bóg ma dla nas. W modlitwie pańskiej modlimy się, przebacz nam jako i my przebaczamy. Więc jeśli nie przebaczamy, to też zamykamy sobie tą drogę, a przebaczenie jest nam chronicznie potrzebne. Więc jeżeli ktoś nas skrzywdził, zranił i my w swoim takim naturalnym odruchu życzymy tej osobie źle, prawda, i naprawdę trwamy w tym i nie chcemy przebaczyć, to może być takim przyczynkiem, takim miejscem, gdzie diabeł może znaleźć ten przyczółek, prawda, w nas i potem no, zachęcać nas, no to zemści się, no to zrób mu to czy tamto, a myśl o nim to czy tamto, a potem, a to wszyscy ludzie są tacy, a to w kościele po prostu wszyscy tak myślą. I tak jak też autor listu do Hebrajczyków mówi o tym korzeniu goryczy, jeżeli z jakiegoś powodu gorycz się pojawi w sercu człowieka i jeśli to nie jest wykorzenione, nie jest poddane Bogu, uzdrowione, to ta gorycz rozlewa się po prostu na wszystkie, w końcu na wszystkie sfery człowieka i potem człowiek tak postrzega świat. To jest jakiś filtr w jego umyśle, mówiłem tu o warowniach, o tych przesądach, potem o jakimś fanatyzmie, prawda, gdzie myślimy, że jakiś naród w ogóle to jest zły, mamy jakąś alergię wewnętrzną, nieuzasadnioną w stosunku do jakichś ludzi. A to może być między innymi powodem tego, że gdzieś tam korzeniem jest brak przebaczenia. Apostoł Paweł też mówi, to znowu jest drugi list do Koryntian, 11 rozdział, tam 3-4 wiersz, mówi o tym, że można też przyjąć inną Ewangelię. Ponieważ no, nie każde nauczanie o Bogu jest zdrowym, właściwym. Człowiek może sobie po prostu nazbierać różnych nauczycieli i no, wydaje mu się, że to jest logiczne, to jest sensowne to, co słyszy, to, co ktoś mówi. Natomiast uznajemy, że Pismo Święte jest tym autorytetem, tym zwierciadłem, tym kryterium oceny wszystkiego, na czym chcemy budować. Zatem więc, jeśli budujemy na Ewangelii, na Słowie Bożym, możemy czuć się bezpieczni. A jeśli odbiegamy od Słowa Bożego, no to automatycznie no narażamy się nie tylko na dryfowanie, ale też na różne podpowiedzi ze strony przeciwnika, który po prostu by zachęcał do złych rzeczy.
Czyli tak podsumowując, chciałabym tak jeszcze uzyskać potwierdzenie. Człowiek ma swoje doświadczenia, myśli, jakiś wpływ ludzi, tak, otoczenia i teraz może to służyć ku dobremu i ku złemu, ale szatan zawsze wykorzysta te rzeczy, które służą ku złemu, a Duch Święty zawsze będzie wykorzystywał to, co jest ku dobremu, tak?
Dokładnie. Okay. Trzeba dodać, że człowiek ma wolną wolę.
No, tutaj się zbliżamy do opętania, chyba coś czuję.
Po prostu podjąć decyzję, no i wtedy jakby ponosi konsekwencje, prawda? Gdyby nie był świadom swoich decyzji, no to ta odpowiedzialność jest inna. Jest napisane, komu wiele dano, od tego wiele się wymaga. Jeżeli ktoś był bardzo źle nauczony i nikt go nie pouczył, no to potem też źle będzie działał i źle będzie myślał. Ale jeśli jesteśmy już pouczeni przez Słowo Boże, No to też mamy większą szansę podejmować właściwe decyzje. Tutaj też padło pytanie, czy mamy bać się szatana. Powiedziałem, że absolutnie nie, ale mało, że nie powinniśmy się go bać. Jako wierzący w świetle Bożego Słowa jesteśmy powołani do życia w zwycięstwie, do życia w wolności, do życia w radości, bo właściwie na tym polega Królestwo Boże. Królestwo Boże to nie pokarm i napój czytamy, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. Więc jeśli jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego, to w naturalny sposób jesteśmy powołani do tego, by cieszyć się pokojem, by doświadczać wolności, by też radować się w Duchu Świętym. Absolutnie. Jeśli czyjeś życie jest opisane lękiem, obawami, to, no to jest pytanie, prawda, co jest tego korzeniem? Właściwie jaka jest tożsamość duchowa tego człowieka? Jeśli idzie o dziecko Boże, to jak powiedziałem, nie musimy się bać, nie powinniśmy się bać szatana. Mamy mieć respekt oczywiście przed nim, ale jesteśmy powołani do wolności, do radości, do zwycięstwa.
A pojawia się też taki termin duchowa walka, na pewno słyszeliście, ja słyszałam. Na czym to polega? To znaczy, rozumiem z tego, co pastorze powiedziałeś, że wierzący jest powołany do zwycięstwa, więc zwycięstwo kojarzy się, żeby zwyciężyć, trzeba najpierw zawalczyć, tak? Więc co to znaczy walczyć z szatanem? To jest znowu... To wszystko to są takie pojęcia, wiecie, bardzo teoretyczne, bardzo abstrakcyjne. Ja bym bardzo stawiała tutaj na praktykę. Pastor.
Okej, to postaram się tutaj.
Proszę bardzo.
Postaram się, chociaż praktyka w bezpośredni sposób wynika z teorii. Prawda? Jeśli jest zła teoria, no to będzie zła praktyka. Więc musimy mieć dobre, zdrowe zrozumienie, żeby potem praktycznie móc dobrze też działać. Więc jeśli mowa o walce duchowej, ja powiedziałem wcześniej, że człowiek wierzący, chociaż jest obywatelem Królestwa Bożego i nie musi się obawiać szatana i jego demonów, to jednak musi pamiętać, że dalej jest pod jego wpływem, że diabeł, nie, mówiąc tak...
nie rezygnuje.
Właśnie, upraszczając, nie zrezygnował z niego po prostu i chce... też za wszelką cenę no, mieć go z powrotem, tak bym to ujął. Więc jesteśmy powołani do walki duchowej. Słusznie pytasz, jak ta walka powinna wyglądać. Czyli co, mamy teraz zaopatrzyć się w drewniane kołki, tak, w czosnek, prawda? Czy co, w jakieś formułki?
W krzyżyk.
Tak, no właśnie. Jest różne zrozumienia. Oczywiście też nie jestem ekspertem tutaj w tym temacie, bo
od egzorcyzmów, tak?
Na początku zaznaczyłem, nasze zrozumienie w ogóle jest cząstkowe. Tym niemniej możemy mieć swoje zdanie i dobrze jest, jeżeli ono wynika oczywiście z Bożego Słowa. Apostoł Paweł, gdy mówił o tym, że bój toczymy nie z krwią i z ciałem, też zaraz dodał, dlatego weźcie całą zbroję Bożą. Czyli to wchodzimy właśnie w praktykę.
Zbroja.
Co to jest? Dlaczego mamy wziąć tą całą zbroję? Abyście mogli stawić opór w dniu złym i dokonawszy wszystkiego ostać się. Stójcie tedy opasawszy biodra swoje prawdą. Czyli
prawda.
Naturalną bronią przeciwko diabłu jest stanie w prawdzie. W prawdzie Bożego Słowa, Ewangelii, tego, co Bóg powiedział, co Bóg mówi, w prawdzie o mnie samym.
Jakiejś szczerości przed sobą, tak?
Oczywiście, to jest element stania w prawdzie. Oczywiście generalnie prawdą jest Chrystus. Wszystko to, co Chrystus o mnie mówi i kim jest, i trwanie w tym wszystkim jest nieodzownym elementem tego duchowego oręża. Tej skutecznej walki z diabłem. Przywdziawszy pancerz sprawiedliwości. O jakiego rodzaju sprawiedliwość tu idzie, według ciebie? Ja odpocznę troszkę, ty się tutaj jakoś produkuje, ja się napiję.
No są tacy ludzie, którzy są tacy prawi, prawda? I jakieś takie poczucie sprawiedliwości, poczucie też niesprawiedliwości, tak? Że chcę walczyć o coś, co jest ważne. Nie wiem, tak to rozumiem troszeczkę mgliście. Może pastorze, możesz tu uściślić?
Bycie dobrym człowiekiem to jest piękna rzecz. Bycie prawym człowiekiem to jest chluba, to jest godność człowieka. Natomiast jeśli idzie o walkę duchową, to nie walczymy cielesnymi sposobami. Nie możemy po prostu powiedzieć diabłu mniej więcej tak, no ja nikogo nie zabiłem, nie kradnę, jestem w porządku i masz mnie słuchać. Sprawiedliwość, ten pancerz sprawiedliwości, o którym tu Pismo mówi, jest sprawiedliwością nadaną przez Chrystusa. A przede wszystkim jest to sprawiedliwość samego Chrystusa. Więc powoływanie się na doskonałe dzieło Chrystusa, na to, co dla nas uczynił, na Jego prawość, I chodzenie w tym jakby, czy trwanie w tym uzdalnia nas do obrony, a też jest automatycznie takim orężem w tej duchowej walce. Tutaj dalej apostoł mówi, obuwszy nogi, by być gotowym do zwiastowania Ewangelii pokoju. Ewangelia pokoju. Ewangelia, dobra nowina. Więc nie zamykamy światła, które otrzymaliśmy, nie chowamy go gdzieś pod stołem, nie zamykamy się przed ludźmi. Niesiemy światło. Niesiemy światło Ewangelii. Ta Ewangelia jest Ewangelią pokoju. Tarczę wiary wziąć trzeba. Diabeł w naturalny sposób atakuje nas, podważając naszą tożsamość. No i na Ociec przychodzi nam właśnie tarcza wiary. Wiem, kim jestem w Chrystusie, co On dla mnie zrobił. Przyłbica zbawienia, to samo. Miecz ducha. To jest list do Efezjan, 6 rozdział. Ale następnym właściwie takim rodzajem w tej walki duchowej jest po prostu trwanie w Chrystusie, w tym krzewie winnym. Ewangelia Jana, 15 rozdział. Tak bardzo pięknie nam o tym mówi, że jeśli trwamy w Chrystusie, to Jego życie po prostu nas przemienia. Pismo też poucza, by nie poddawać się pod jarzmo niewoli grzechu. Dlatego, że to, że zostaliśmy wyzwoleni z mocy grzechu, że grzech nad nami już nie panuje, to nie znaczy, jak mówiliśmy, że diabeł nie będzie chciał nas znowu namówić do tego, byśmy zgrzeszyli. Jeśli teraz poddamy się, będziemy trwać w grzechu, no to ustępujemy pola. Pismo Święte mówi też o bardzo ważnym elemencie, jakim jest uświęcenie. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Uświęcenie to jest taka stała, ciągła przemiana charakteru pod wpływem Ducha Świętego i też korekty Bożego Słowa. Więc kiedy trwam w takiej atmosferze, wtedy właściwie toczę dobry bój. Więc tu nie chodzi o to, że człowiek wierzący jest powołany do tego, by szukać diabła, by gonić za nim, mówiąc tak troszeczkę żartobliwie. Człowiek wierzący jest powołany do tego, by szukać Pana, by trwać w Nim, by zabiegać o to, by jego serce należało do Boga. A gdy diabeł przyjdzie, by go kusić, by go namawiać do złych dróg, żeby mu dał skuteczny odpór, żeby rozpoznał jego pokusy i po prostu sprzeciwił się.
To jest chyba duża odpowiedzialność dla wierzącego. Myślę, że jeżeli ktoś jest tym tematem zainteresowany, to głębiej może pownikać, bo temat jest rozległy. To są takie podstawy, wydaje mi się, bardzo ważne. I teraz takie pytanie, które przyszło do nas na maila. Czy człowiek, który świadomie przyjął Chrystusa jako swojego Zbawiciela i uwierzył głęboko w sercu oraz dał się ochrzcić, może mieć towarzystwo złych duchów i trzeba go z tego czyścić?
Więc ogólnie rzecz biorąc, towarzystwo złych duchów, no to człowiek wierzący ma. Bo skoro czytamy, że diabeł krąży wokół nas i czeka momentu, żeby właśnie z którego skorzysta, by nas gdzieś tam pochłonąć, jeśli on nas kusi, więc mamy to towarzystwo, jak najbardziej.
Mam rozumieć, że chodzimy i gdzieś tam cały czas dookoła nas coś się dzieje, czego nie widzimy.
No oczywiście, wokół nas jest sfera duchowa, którą naturalnymi oczami nie widzimy, nie postrzegamy. Natomiast ona jest. Tutaj są aniołowie pośród nas. Jest napisane, że gdzie dwóch albo trzech zgromadzi się w imieniu Chrystusa, On tam jest, więc Pan jest pośród nas. No demony trzymają się gdzieś z daleka, nie prawda? Ale no, one gdzieś tam funkcjonują, prawda? Więc w tym sensie towarzystwo na zewnątrz wszyscy ludzie mają, a więc również i wierzący. Ale trzeba podkreślić, że chrześcijanin będąc dzieckiem Bożym jest świątynią Ducha Świętego. Ma na sobie pieczęć Ducha Świętego i jest wyłączną własnością Boga. I w tym sensie, no, diabeł wie, kim jesteśmy. Jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to on nas zna. Kiedyś apostoł Paweł, to też było w Efezie, zdaje się, była taka sytuacja, że było, zdaje się, 7 synów pewnego arcykapłana, którzy chcieli wypędzić demona z człowieka i użyli formułki, że wyganiamy was w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł.
I formułkę egzorcyzmową.
No, można powiedzieć w pewnym sensie. Właściwe słowa, okej. Powołanie się na Chrystusa, Paweł, sługa Boży, ale tam jest ciekawa odpowiedź tego demona. Jezusa znam, wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. Więc nie chodzi o słowa, nie chodzi o ten taki ludzki oręż, chodzi o naszą tożsamość. Kim jesteśmy? Diabeł po prostu wie, kiedy człowiek jest dzieckiem Bożym, a kiedy nie. Więc jesteśmy dziećmi Bożymi. Powtarzam, świątynią Ducha Świętego jesteśmy. Mamy pieczęć Ducha Świętego. Jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Dlatego taki wierzący od początku do końca należy do Pana, który go wykupił na swoją własność, wykupił go swoją świętą krwią. Do tego stopnia, że nawet Pismo Święte mówi, że nie należymy do siebie samych. Po prostu należymy do Pana i to jest piękna sprawa. To daje poczucie, wielkie, niesamowite poczucie bezpieczeństwa.
Ale i też wolności.
Oczywiście. Poczucie bezpieczeństwa nieodłącznie łączy się właśnie z wolnością. Dlatego podkreślę, że rzeczą niemożliwą jest, by człowiek wierzący został opętany. To znaczy, by szatan przejął całkowitą kontrolę nad jego wolą i życiem.
Czyli to jest definicja opętania. Przejęcie całkowitej kontroli nad wolą i duszą człowieka.
I życiem generalnie.
I życiem. Tak. Czyli człowiek nie jest świadomy tego, co robi, ponieważ szatan przejął nad nim kontrolę.
W pewnych sytuacjach może być świadom tego, natomiast jest jakby pozbawiony władzy nad sobą.
Czyli nie ma wolnej woli. Nie,
tak, jego wola jest poddana diabłu. Wtedy mówimy o opętaniu.
Czyli tutaj rozróżnimy, jeżeli człowiek jest własnością szatana, to nie ma wolnej woli, ale jeżeli człowiek jest własnością Boga, to dalej ma wolną wolę. To jest duża różnica.
Tylko musimy uściślić. Na początku powiedziałem, że każdy ma swojego pana, jest dwóch panów. Albo naszym panem jest Bóg, albo diabeł. Natomiast to nie znaczy, że ci, którzy nie są niewierzący, są opętani.
No tak.
Prawda?
Nie każdy niewierzący jest opętany.
Oni mają wolną wolę. Zasadniczo.
Mówimy o osobach opętanych. Jeżeli ktoś jest taką własną. Aha, no więc jaka jest w takim razie różnica między własnością szatana a opętaniem? Czy coś takiego można rozróżnić? Bo tutaj rozumiem, że się pojawił jakiś rozdźwięk?
Wiesz co, Pismo Święte mówi, że jesteśmy sługami grzechu, więc też jesteśmy sługami tego, który zło przynosi, prawda? W taki czy inny sposób. No i w tym sensie należymy, prawda?
Przecież mamy skłonność, tak?
Tak, tak, tak.
Nie możemy jej przezwyciężyć jakby tej skłonności za bardzo.
Tak, tak, tak można powiedzieć. Mhm.
Czyli takiej osoby, która jest wierząca i jest własnością Boga, nie trzeba czyścić ze złych duchów. Czyścić nie bardzo wiem.
No takie było pytanie.
No właśnie, czyścić to znaczy, czy czyścić z towarzystwa złych duchów, bo może chodzi o to towarzystwo, nie? W sensie, że taka osoba nie jest opętana, ale cały czas to towarzystwo gdzieś ma i to towarzystwo złych duchów nie jest takie na odległość, tylko gdzieś tam może czuje jakąś presję. No tak zastanawiam się, o co mogło autorowi chodzić.
No więc to są ważne te szczegóły, prawda, żeby rozgraniczyć opętanie na przykład od presji demonicznej, od jakiegoś wpływu częściowego na przykład, bo to też jest możliwe. Więc tutaj musimy być bardzo ostrożni, żeby jakby nie pomieszać tych pojęć, bo wtedy się pogubimy. Dlatego podkreślam, o opętaniu nie mówimy w przypadku człowieka wierzącego.
O tym pełnym poddaniu szatanowi.
Tak, gdzie jego wola i życie jest pod kontrolą diabła. Poczekaj. Ale też może być taka sytuacja, i o niej Pismo Święte mówi, że człowiek wierzący z jakiegoś powodu traci żywą więź z Chrystusem. Na przykład w wyniku ustawicznego trwania w grzechu, świadomym grzechu. Na przykład nie poddając się korektom ze strony Ducha Świętego czy ciała Chrystusowego.
Czyli robi coś złego, ktoś mu mówi, to nie jest okej, a on dalej po swojemu.
Tak, tylko że to tu nie chodzi o takie sytuacje, wydarzyło się, tak powiem, stało się, prawda? I od razu teraz diabeł ma do mnie dostęp i mam problem, trzeba mnie uwalniać. Tu chodzi o taką sytuację bardzo skrajną, kiedy człowiek po swoim, Pismo Święte mówi, prawda, o takich sytuacjach, kiedy po swoim nawróceniu jakby podeptał krew przymierza, ale to mówię, to jest już krańcowy proces, krańcowy efekt tego procesu odpadnięcia, odpadywania od Chrystusa, prawda, jakiegoś świadomego buntowania się. To się nie odbywa po prostu w jeden dzień czy tydzień. Trudno to też jakoś czasowo to określić, bo tu chodzi generalnie o jakość.
Czy to jest jakaś taka długotrwała i chyba świadoma, rozumiem, decyzja, tak? Człowieka, który po prostu decyduje się otwarcie, że nie chce mieć nic wspólnego z tym, co do niego Bóg mówi, co do niego ludzie mówią, żeby mu pomóc, tak po prostu się odcina, tak?
No tak, można powiedzieć, chociaż z pomocą może tu nam przyjść podobieństwo synu marnotrawnym, jeżeli potraktować tego syna jako kogoś, kto był synem Boga. To podobieństwo w jakiś sposób nawiązuje do Boga i jego dzieci. To widzimy, że ten syn marnotrawny znalazł się na dnie, stracił wszystko. I to nie był tydzień, nie był miesiąc, najprawdopodobniej to mogły być lata nawet. Upadł bardzo nisko. I po ludzku rzecz biorąc, można byłoby sądzić, że nie ma dla niego ratunku. Że to już jest koniec. Po prostu tak podeptał to wszystko, to dziedzictwo stracił, po prostu sprzeniewierzył, że po prostu już nie ma dla niego szacunku, już to tylko koniec, prawda? A jednak widzimy, że potrafił wejrzeć w siebie samego i postanowił wrócić i został przyjęty. Dlatego uważam, że bez względu na to, w jakim miejscu znalazł się człowiek po swoim nawróceniu, nawet jeśli to jest dramatycznie złe miejsce, to jeśli pragnie wrócić do Boga, Bóg go przyjmie. Pozwól, że dodam. Oczywiście nie chcę być źle odczytany. To nie znaczy, że no to w takim razie bez względu na to, co będę robił, to Bóg mnie zawsze przyjmie. To jest bardzo głupie podejście. Po co mam tak żyć? Po co mam to wszystko, co dobre, tracić? Po co mam tak nisko upaść, by stracić zdrowie, zniszczyć relacje, podeptać to, co dobre, utracić bliskich, znaleźć się po prostu na granicy piekła, żeby wrócić. To jest bezsensowne myślenie, gdyby ktoś tak chciał myśleć. O wiele lepiej jest po prostu być blisko Boga i cieszyć się Jego pokojem, wolnością, radością. No ale zarówno Boże Słowo, jak i praktyka duszpasterska pokazuje, że jest możliwa taka sytuacja, że nawet człowiek wierzący, mówię, gdy popada w grzech i trwa w tym grzechu, może znaleźć się pod częściowym wpływem sił demonicznych. Tutaj możemy na przykład mówić o Ananiaszu i Safirze z Dziejów Apostolskich. To byli członkowie Kościoła, to byli ludzie wierzący.
Nigdy o tym tak nie myślałam. To bardzo ciekawa sytuacja. Oni przyszli do świątyni, żeby złożyć pieniądze na ofiarę, ale przy tym powiedzieli, że to jest suma mniejsza niż jakby oni sprzedali swój majątek, tak? I chcieli oddać jakąś część, natomiast powiedzieli, że to jest wszystko, tak? I oni okłamali, tak?
Tak, to była taka piękna sytuacja wtedy w Kościele, kiedy poruszeni wierzący sprzedawali majątności, przynosili pieniądze.
Żyli w takiej komunii, żyli wtedy.
Apostołów, którzy rozdzielali potrzebującym, biednym, prawda? No i właśnie to małżeństwo Ananias i Safira właśnie tak sobie pomyśleli. No sprzedali rzeczywiście jakąś tam swoją własność. Część zatrzymali, część przynieśli, mówili, że to wszystko. Nie? A tam Piotr pyta Ananiasza, a potem Safirę, czym to omotał szatan serce twoje, że skłamałeś Duchowi Świętemu?
Tak, nie ma nic złego w pozostawieniu sobie części, tylko no, problem
w ogóle
był...
mogli nie przynieść przecież, no, mogli sprzedać i pojechać na Majorkę.
Nie musieli sprzedawać, tak?
No, mogli cokolwiek zrobić. Natomiast chodzi o to, że skłamali Duchowi Świętemu. No, też widzimy,
przed Kościołem też, tak?
Ale też widzimy pewną taką atmosferę szczególną, jakieś duchowe poruszenie było wtedy, więc ta rzeczywistość duchowa była bardzo, bardzo wyczuwalna i każdy, podejrzewam, wyczuwał pewne niuanse nawet, prawda? Jeśli idzie o swoje myśli, swoje nastawienia i było takie pragnienie po prostu oddawania wszystkiego Bogu. Ci zdobyli się na coś takiego bardzo bezsensownego. No i Piotr mówi, czym to omotał szatan serce twoje? To sformułowanie coś nam podpowiada, że jeśli dopuścimy pewną myśl, bo jak to się w praktyce stało? A no sprzedali te pieniądze i pewnie pomyśleli tak, no szkoda tak pozbywać się wszystkich pieniędzy, mamy takie i takie potrzeby, że to i tamto byśmy zrobili, ale przynieśmy, żeby nie być gorsi, prawda? Więc to jest,
żeby się pokazać.
Żeby się pokazać. To już jest niskie, prawda? To już jest jakby grunt dla przeciwnika, dla diabła, który szuka możliwości, żeby... No to zrób tak, rzeczywiście. No co, jesteś taki głupi? No powiedzcie, nikt tam, mają tyle pieniędzy, nikt w ogóle nie zwróci na to uwagi. I zamiast rozpoznać to, tą pokusę, odciąć się od niej, oni ją przyjęli. Jakub w swoim liście mówi, że gdy człowiek przyjmie pokusę, bo ma możliwość dać jej odpór, ale gdy przyjmie i gdy ona w nim pocznie, gdy człowiek żyje tą pokusą, ona rodzi grzech. Gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Więc zawsze, gdy bezsensownie jakby podążamy drogą grzechu, to podążamy w stronę ciemności. To wtedy po prostu dajemy jakby diabłu miejsce, diabłu przystęp. Ich omotał, prawda? I potem w swojej głupocie tak zrobili. W Samarii, to 8 rozdział Dziejów Apostolskich, czytamy o Szymonie Czarnoksiężniku, który się nawrócił, który miał też bardzo ciekawą przeszłość, ponieważ swoimi magicznymi sztuczkami wprawiał w zachwyt ludzi. I po swoim nawróceniu, gdy tam Piotr, apostołowie przyszli i kładli ręce, by ludzie przyjmowali Ducha Świętego i rzeczywiście objawiała się moc Boża, no w tym człowieku, w tym Szymonie pewnie obudziły się znowu jakieś odruchy, prawda, że no on
ponadnaturalności.
Nie jest teraz numer jeden, wcześniej wprawiał w zachwyt, a teraz okazuje się, że przyszli ludzie, którzy potrafią więcej. W naturalny sposób Duch Święty uczy nas pokory, uczy nas tego, by się cieszyć, że po prostu Królestwo Boże się rozwija. Natomiast gdy człowiek przyjmie zazdrość i zacznie w niej działać, no to diabeł to będzie chciał wykorzystać, prawda? To buduje pewien stereotyp, prawda? Pewien sposób myślenia, nastawienia, potem działania. I gdy człowiek w tym trwa, to potem podąża do ciemności i to się może tragicznie skończyć. Więc gdy człowiek wierzący poprzez świadome trwanie w grzechu i lekceważenie Bożej łaski tak żyje, to może narazić się na działanie demonów i znaleźć się pod ich wpływem. Teraz chcę otworzyć Ewangelię Mateusza. Zaraz to znajdziemy.
Szukamy. Ja jeszcze tylko pozdrowię w tę chwilę. Taki może moment napięcia. Mamy słuchaczy tutaj. Joe Losiak, cześć, z Florydy tutaj do nas pisze. Też pozdrawiamy Marię Magdalenie z Tańdo. Dzięki, że jesteś z nami.
Witamy. Tak, jeśli już mogę, to jest Ewangelia Mateusza, 12 rozdział, 43 wiersz. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, to tu możemy mówić o tym, że była modlitwa o uwolnienie od opętania, bo Duch Nieczysty był w nim, prawda? Więc to nie była tylko opresja gdzieś, jakiś przyczółek.
Towarzystwo.
Towarzystwo, tylko, prawda, to była modlitwa egzorcyzmu. Gdy wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych, szukając ukojenia, ale go nie znajduje. Wtedy mówi, wrócę do domu swego, skąd wyszedłem. I przyszedłszy, zastaje go opróżnionym, wymiecionym i przyozdobionym. Wówczas idzie i zabiera z sobą 7 duchów innych, gorszych niż on, i wszedłszy, mieszkają tam. I bywa końcowy stan człowieka tego gorszy niż pierwotny. Tak będzie z tym złym pokoleniem. To przyozdobienie, to opróżnienie tego człowieka, tu chodzi generalnie o to, co się stało z tym człowiekiem po tym, kiedy został uwolniony. Mówi się, że przyroda nie zna próżni. Trochę podobnie jest z rzeczywistością duchową. Jak powiedziałem, jeżeli zostaliśmy uwolnieni, to zostaliśmy uwolnieni od czegoś do czegoś. Uwolnieni od złych duchów, zostaliśmy uwolnieni do tego, by należeć do Boga. I teraz, jeśli człowiek to zlekceważy, zignoruje, jakby nie stanie w tej nowej tożsamości, nie przyjmie ją wiarą, prawda? Mówiliśmy o zbroi Bożej, o tej prawdzie, o sprawiedliwości, prawda? I o tym wszystkim, gdy właściwie jest dalej jakby próżny, czyli pusty w środku, chociaż uwolniony, no to istnieje niebezpieczeństwo, że demon, diabeł znowu zapuka do życia takiego człowieka. I to on tak czyni po prostu, to jest w jego naturze.
On chyba nie puka, on po prostu wchodzi. No,
tak, wchodzi, ale czasami potrafi też, myślę, bardzo cicho zapukać i myślimy, że jest wszystko okej. Po prostu mamy być czujni. Po prostu jesteśmy wezwani do tego, byśmy byli czujni.
Czyli nie bać się, ale być czujnym, tak? To jest...
No, mamy być czujni, oczywiście. To jest wezwanie Ewangelii. Więc, jak już powiedziałem, gdyby doszło do tego, że ktoś był człowiekiem wierzącym, a teraz utracił kontrolę nad swoim życiem, to jest już bardzo krańcowy skutek odrzucenia Boga przez takiego człowieka, odrzucenia zbawienia, jakby podeptania. Nie jest zaś to automatyczna konsekwencja chrześcijańskiej niedoskonałości.
Jeszcze tutaj tak widzę, że powstała pewna luka, bo mamy tutaj skrajności, tak? Albo człowiek jest bardzo wierzący i jest zwycięzcą w tej wojnie, w walce z szatanem, albo jest opętany. A to jest chyba to pytanie o to towarzystwo, bo chyba, nie wiem, czy żeśmy omówili tą lukę, czy jest możliwość, że jest jakieś miejsce pomiędzy opętaniem, a tym właśnie, czy to jest właśnie ten wpływ, o którym mówiliśmy?
Tak, o tym mówię. Mówię tutaj o opresji, mhm, na przykład demonicznej, o jakimś wpływie na jakąś konkretną sferę w życiu człowieka.
Czy na przykład uzależnienie można by po coś takiego podciągnąć?
To nie można tak jednoznacznie stwierdzić. Dlatego też Pismo Święte mówi o darze rozróżnienia duchów. Nie każde uzależnienie jest wynikiem, to jest moje zdanie, wpływu demonicznego, prawda? To jest otwarciem się na pewne rzeczy, na pewne substancje. Za tym może coś pójść, prawda? Natomiast musimy być tu bardzo ostrożni. Tak jak powiedziałem, nie walczymy cielesnymi sposobami. Nie wszystko, co się wydaje, coś, co odbiega od normy, nie wszystkie też choroby psychiczne przecież są wynikiem opętania czy wpływu demonów.
No właśnie, to pytanie o choroby psychiczne.
A poczekaj jeszcze, bo tak zadałeś to pytanie o ten wpływ i tą opresję. No, żeby to była jasność. Powiedziałem, że kiedy człowiek...
Powiedziałem.
Tak, powiedziałem. Ale powtórzę, no bo pytasz, to powtórzę. Kiedy człowiek wierzący trwa w grzechu, może dać miejsce diabłu. Pismo Święte mówi, nie dawajcie diabłu przystępu. Grzech jest tym miejscem, i szczególnie trwanie w grzechu, bo można upaść, ale od razu przyjść do Boga, do czego jesteśmy powołani, żeby wyznać grzech i przyjąć przebaczenie, ale jeśli człowiek w nim trwa, daje diabłu przystęp. I wtedy może się okazać, że pewna sfera w życiu człowieka jest pod kontrolą, pod wpływem diabła. Człowiek jakby no, należy do Boga, nie? Ale w procesie uczniostwa, uświęcenia, służby, w pewnych sferach jest ograniczony, jest zablokowany. Dlatego, że po prostu dał diabłu miejsce, diabłu przystęp. Praktyka duszpasterska pokazuje również, że pewne traumatyczne przeżycia mogą być jakby drzwiami do tego, żeby otworzyć się na świat duchowy. Te traumatyczne przeżycia wiążą się bardzo często z jakimś lękiem, prawda, z jakimś strachem, gdzie człowiek jakby traci obiektywny osąd tej sytuacji.
Mogę przykład jakiś nam. Na przykład. Powiedziałam to. Więc osoba w dzieciństwie to bardzo trywialne, ale no, czasami najprostsze rzeczy najłatwiej ocenić, chociaż nie wiem. Dobrze, więc osoba idzie ulicą, jest w jakimś wieku dziecięcym i nagle skacze na nią pies. I od tamtej pory ta osoba przez całe swoje życie boi się psów. I to jest niewytłumaczalny lęk. Tak? Są malutkie pieski, które po prostu nie są w stanie nikomu nic zrobić, bo są małymi kulkami, ale jest to pies i po prostu ta osoba się kuli. I teraz czy coś takiego, czy to już przesadziła?
Więc powiedziałem, musimy odróżniać chorobę psychiczną od wpływu demonicznego. Dlatego jest potrzebny dar rozróżnienia duchów. Powtórzę, nie wszystko to, co odbiega od normy, musi być wynikiem wpływu demonicznego. Może być, ale nie musi. I dlatego też jako wierzący jesteśmy powołani do tego, żeby tu bardzo tak ostrożnie i mądrze się poruszać w tej sferze.
Żeby nie krzyczeć od razu, jesteś opętany, tak, masz demona.
Musimy być bardzo odpowiedzialni. Musi nami powodować troska o człowieka, etyka duszpasterska, no i tak jak powiedziałem, powinniśmy być wyposażeni w dar rozróżnienia duchów, bo nie można tak na wszelki wypadek wypędzić z kogoś demona, prawda?
Na wszelki wypadek.
Przecież wrażliwa psychika, zresztą myślę, każdy człowiek, jeżeli słyszy taką modlitwę nad sobą, że wypędzają z niego demona, to potem myśli, no to kim ja jestem, prawda? To czy ja jestem dzieckiem Bożym, czy rzeczywiście należę do Boga, to do kogo ja należę? Więc no nie wolno eksperymentować tutaj w tej sferze, więc ten przykład z tym psem, no myślę, że to było jakieś bardzo traumatyczne przeżycie, ale to może być też pewna konsekwencją tego, może być to, że ta osoba po prostu boi się psów, prawda? Że jest nadwrażliwa w pewnych sytuacjach. Oczywiście Bóg też chce nas uwolnić od tego rodzaju lęków, wyprowadza nas od takich uprzedzeń czy takich irracjonalnych zachowań, uzdrawia nas, prawda? I to jest piękne, to jest ważne. No taka sytuacja też do pewnego stopnia może być takimi drzwiami dla demonów, ale nie musi. Trzeba umieć to duchowo rozróżnić.
Jeżeli jest drzwiami, to co się potem z taką osobą dzieje? Po prostu...
Może być tak, że jej życie kontroluje lęk. W jakiejś części, w mniejszej lub większej, prawda? No takie traumatyczne przeżycia mogą być związane nie tylko ze zwierzętami, ale z ludźmi, prawda? I ktoś ucieka od ludzi, ktoś ucieka od kobiet, od mężczyzn, ktoś boi się i ma awersję do takich mężczyzn, albo do takich, albo do tego czy tamtego. To mogą być sygnały, które mogą podpowiedzieć duszpasterzowi, żeby jakby modlić się i szukać takiego światła. A co nie znaczy, że od razu trzeba wypędzać demona z tej osoby, prawda? To jest moje zdanie. To tak. Trzeba po prostu mieć rozróżnienie i światło od Ducha Świętego.
My tu tak się troszeczkę uśmiechamy, bo internauci tego nie wiedzą, ale mamy tu takie pyszności, że cieszymy się po prostu przedświątecznie. To jest przedsmak. Tak, no i przechodzimy do tego trudnego pytania, trudnego. Czy istnieje różnica pomiędzy opętaniem a chorobą psychiczną? Wiele ludzi twierdzi w jedną stronę, że tylko choroba psychiczna i nic więcej, a znowu inni twierdzą, że tylko opętanie i choroba psychiczna, nie ma czegoś takiego w ogóle, tak? Także są dwie skrajności. Pastorze, w której grupie się plasujesz?
Uważam, że jak najbardziej istnieje różnica pomiędzy chorobą psychiczną a opętaniem.
Obydwie są rzeczy, istnieją równorzędnie.
Oczywiście, mogą istnieć. Oczywiście pewne choroby psychiczne, jak powiedziałem, mogą być wynikiem opętania, ale nie muszą. Powiedziałem też, że nie wszystkie zachowania odbiegające od normy są wynikiem opętania demonicznego. Prawda? To są jakieś, to jest jakiś przejaw na przykład choroby psychicznej, którą się leczy. Dlatego też jako duszpasterze szanujemy i korzystamy z pomocy wykwalifikowanych, uznanych lekarzy, terapeutów, którzy też mają wiedzę, odpowiednią wiedzę na temat duszy człowieka i po prostu mogą pomóc. Pewne nienaturalne reakcje są spowodowane też przecież problemami w sferze fizycznej człowieka. Niedobór pewnych elementów w taki czy inny negatywny sposób też wpływa na nasze zachowanie. Więc wtedy trzeba po prostu skorzystać z pomocy lekarza, zrobić sobie gruntowne badania. I może się okazać, że trzeba podać jakiś lek i organizm zaczyna normalnie funkcjonować. My jako ludzie przecież jesteśmy bardzo skomplikowani. To nie jesteśmy tylko jako ciało, ale też jako dusza, jako myśli, jako uczucia, ale też jako sfera duchowa. I to wszystko jest ze sobą połączone. Jedna sfera wpływa na drugą. Na przykład mówi się przecież o chorobach psychosomatycznych, czyli o takich chorobach, gdzie źródło tych chorób jest właśnie w ciele, w organizmie człowieka. Więc rozróżniamy to jak najbardziej.
Więc jeszcze chcielibyśmy tutaj odpowiedzieć na takie pytanie. Czy możemy przejść do tego ostatniego? Ponieważ wiem, że się kończy nam tutaj czas, jeżeli chodzi o internatów. Może jeszcze tutaj coś porozmawiamy sobie. Natomiast chcielibyśmy odpowiedzieć na pytanie zadane przez internet. Od dawna nurtuje mnie ta kwestia. Dlatego pytam. Diabeł podobno nie jest w stanie usłyszeć naszych myśli. Jednak, gdy modlimy się w myślach, to czy diabeł może mieć do nich dostęp przez fakt, że oddziałujemy modlitwą na sferę duchową, której chcąc, nie chcąc jest częścią? Zawiłe pytanie, czyli w skrócie, jeżeli diabeł nie słyszy naszych myśli, to jak to jest, jeżeli my modlitwą oddziałujemy, przepraszam, na sferę duchową, czy on wtedy ma dostęp do tych myśli, tak?
Generalnie uznajemy, że diabeł nie zna naszych myśli. Podkreślimy na początku, jest stworzeniem, jest istotą ograniczoną, nie jest więc osobą wszechwiedzącą. No i jeśli się modlimy, to modlimy się do Boga. No i on może potem jakoś śledzić rezultaty tej modlitwy, jakby domyślić się, nie, o co się modliliśmy w myślach. Natomiast odpowiem wprost, diabeł nie zna naszych myśli i tak jest. No, nie znam też intencji tej odpowiedzi, bo jeśli nie zna, to co? A gdyby znał, to co? Czy to miałoby wpływ na jakość tej modlitwy, czy na rezultat tej modlitwy? jeśli modlitwa jest zanurzona do Boga, no to Bóg ją przyjmuje i po prostu Bóg ją wysłuchuje w taki czy inny sposób.
Może na sposób modlitwy, tak, i... żeby on nie wiedział, o co się modlimy. Znaczy szatan, tak?
Wiesz co, no to też no musimy sobie zadać pytanie, no o co się w takim razie modlimy, nie? Prawda? Przecież jest wiele modlitw, które zanosimy na głos, czy w kościele, czy w indywidualnej modlitwie. Modlimy się na głos i to są rzeczy, których się nie obawiamy. No chyba, że tutaj mamy jakąś misterną strategię, prawda? I nie chcemy, żeby diabeł się dowiedział, że się o kogoś modlimy, no ale ja nie wiem, czy jest taka potrzeba. No. Może ktoś bardziej doświadczony umiałby odpowiedzieć na to pytanie. Bo ja nie jestem takim stuprocentowym ekspertem w tej sprawie, chociaż tutaj też nie ma czasu, żeby powołać się na wszystkie fragmenty Pisma Świętego. Ale też powiem to, że diabeł bacznie się nam obserwuje. Bacznie nas obserwuje. Skoro my, rodzice na przykład, znamy swoje dzieci. I czy nie jest tak, że popatrzymy na twarz małego dziecka i domyślamy się, czego ono chce, co ono może wtedy myśleć, prawda? Więc diabeł, chociaż jest upadłym aniołem, to jest bytem inteligentnym, więc patrzy na naszą mimikę. Nie wiem, może napięcie naszej skóry może zobaczyć, trudno mi powiedzieć. Może też widzi, które części mózgu są aktywne w tym momencie. No, pewnie ma wgląd nie tylko na to, co my widzimy, ale też i coś więcej. I z jakimś prawdopodobieństwem po prostu może wywnioskować, prawda, w którą stronę podążają nasze myśli. Bo na przykład, jeśli one są pożądliwe i ktoś nie jest zbyt dobrym aktorem, no to można to zobaczyć, prawda? Kobiety, wy potraficie jakoś tak to ocenić. Mężczyźni też pewnie, jak mężczyzna was mierzy wzrokiem w określony sposób, to jakby czujecie już, prawda? No więc diabeł też może w ten sposób wydedukować, jakiego rodzaju myśli, ale są w nas, ale no nie wie o wszystkim.
No dobrze, czy w takim razie możemy odpowiedzieć na tutaj pytanie o finał diabła? Jaki będzie finał diabła? Czy wiadomo? I...
Tak, no Pismo Święte na szczęście wspomina o tym. Powiedziałem o tym, że gdy Chrystus przyszedł na ziemię, gdy zmarł na krzyżu i zmartwychwstał, pokonał diabła dla nas. Prawda? On zwyciężył dla nas. Przyszedł walczyć o nas. Pismo Święte mówi, że Chrystus przyjdzie po raz drugi. I wtedy diabeł zostanie związany i ukarany. Pismo w końcu mówi o tym, że w pewnym momencie on zostanie wrzucony do jeziora ognistego. I tutaj też jakby mowa o tej drugiej śmierci. I tu już nie chciałbym zbyt daleko posuniętych wniosków jakby wyprowadzać, ponieważ też są różne jakby koncepcje, że diabeł po prostu będzie oddalony od Boga, gdzieś tam będzie się smażył w tym piekle, w tym jeziorze, ale niektórzy mówią, że zostanie unicestwiony. To już jakby w Bożym ręku. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że wszyscy ci, którzy są dziećmi Bożymi i są uczniami Pana, kochają Boga, zostaną wezwani do Niego, do domu. A tam już nie będzie pokus, tam nie będzie zła, tam nie będzie diabła. Taki jest dobry finał dzieci Bożych.
A na razie jeszcze jesteśmy tutaj. No i jeszcze chyba zdążymy.